Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Cześć, to 31. odcinek jadeitowego podcastu. Dzisiaj jest ze mną Nicola Levy, politolog, autor publikacji naukowych na temat Półwyspu Koreańskiego, wykładowca specjalizujący się w tematyce północno-koreańskiej. I tutaj jest taka nowość co do jadeitowego podcastu, że jest to pierwszy odcinek o Korei właśnie północnej. Nicola jest doktorem nauk społecznych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ale nasza rozmowa dzisiaj, no myślę, że akurat w temacie Korei Północnej polityki nie odsuniemy na bok, ale będzie dotyczyła religii, religijności właśnie w Korei Północnej. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
Nie ma sprawy, dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że u Was także ładna pogoda jest.
No dzisiaj ładna. Zobaczymy, jaka będzie, jak będziemy publikować rozmowę.
Oczywiście.
Żeby określić sobie takie ramy trochę historyczno-czasowe, chciałabym zacząć od tego, jakie religie czy systemy wierzeniowe wymieniłbyś jako kluczowe przed podziałem Korei w 1945 roku, które zrzeszały największą liczbę wiernych, czy w ogóle można tutaj mówić o jakimś takim wyraźnym podziale?
Idąc bardzo daleko w historii Półwyspu Koreańskiego, czyli do 3, 4, 5, 6 i 7 wieku, dominowali przede wszystkim tok myślenia, że tak powiem, konfucjański, ale nie chciałbym się aż tak daleko oddalić w ramach czasowych i przybliżyć naszym słuchaczom bardziej krajobraz religijny w XIX wieku na Półwyspie Koreańskim. W tym okresie rządziła dynastia Joseon, która próbowała być areligijna, a mianowicie dążyć do tego, żeby grupy religijne nie miały wpływu w strukturach rządzących w tej części świata. Przez długi okres, przede wszystkim, szczególnie w poprzednich wiekach, buddyści oraz uczeni konfucjanscy walczyli między sobą, aby właśnie mieć to dojście do władzy, które okazało się być w pewnym stopniu sprzeczne z celami rządzących. Dlatego urzędnicy dynastii Joseon w XIX wieku między innymi zakazali buddystom jakikolwiek wjazd do miast oraz do struktur społecznych, gdzie mieszkały większe liczby mieszkańców. Kolejnym problemem dla władz tej dynastii okazało się także ruchy katolickie, a misjonarze katolicy zaczęli się pojawić nie tylko na Półwyspie Koreańskim, ale i także w innych państwach Dalekiego Wschodu na początku XIX wieku. To wszystko doprowadziło, że ci Koreańczycy, którzy stali się chrześcijanami, zaczęli być prześladowanymi przez ówczesne władze. Doprowadziło to do wielkich prześladowań, szczególnie na początku XIX wieku, a najbardziej znane masakra, że tak powiem, chrześcijanów miało miejsce w 1866 roku, kiedy zostali zamordowani duża grupa francuskich misjonarzy. Warto też zwrócić uwagę, że w tym okresie pojawił się inny ruch, nie tylko religijny, ale bardziej powiedziałbym nacjonalistyczny, tak zwany Tonghak, pod którym wywodził się inny ruch religijny, tak zwany Chondoizm. Ten ruch nacjonalistyczno-religijny stał się synkretyczną, powiedziałbym, religią, która z jednej strony uważa, że istnieje Bóg, który właśnie ma pomóc niektóre, powiedziałbym, kategorie społeczne, a w szczególności pomóc biednym chłopom, a inaczej mówiąc, chłopska warstwa społeczeństwa zaczęła wierzyć właśnie w tym ruchu religijno-nacjonalistycznym także. Złączyli się ci wszyscy rolnicy i dążyli do tego, aby doprowadzić do pewnych reform społecznych i co bardziej do buntów, a w szczególności pod końcem roku 1800, 1994 roku. Równolegle na początku XIX wieku i w związku z tym, że Półwysep Koreański był częściowo pod okupacją japońską od 1910 roku aż do zakończenia II wojny światowej, misjonarze z Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych ponownie wrócili do Półwyspu Koreańskiego, a w szczególności osiedlili się w aktualnej stolicy Korei Północnej, a mianowicie w Pjongjangu, miasto, które w tym okresie zaczęło być nazwane Jerozolima Azji. W trakcie II wojny światowej część tych misjonarzy naturalnie uciekli z Półwyspu Koreańskiego w związku z wojną, która wtedy nie tylko światową, ale przede wszystkim z walkami, które się toczyły pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi. I teraz, jeśli patrzymy na statystyki, warto zwrócić uwagę, że pod koniec II wojny światowej, i to na oparciu na informacjach dostępne przede wszystkim w Seulu, czyli w stolicy Korei Południowej, to większość mieszkańców aktualnej Korei Północnej mieli być właśnie wierzyć czondoizmu, gdyż około 15% społeczeństwa koreańskiego mieli być katolikami. Warto tutaj zwrócić uwagę, że gdzie mówimy jeszcze o latach 40., na Półwyspie Koreańskim mieszkali także muzułmanie, ale mówimy tutaj o liczbie, która mniej więcej, mówimy o 2 do 5 tysięcy wiernych. No i przede wszystkim, którzy akurat pochodzili z Mongolii, Kazachstanu. I ci muzułmanie przede wszystkim mieszkali w okolicach Pjongjangu. I to jest temat o tyle ciekawy, bo nie ma zbyt wiele publikacji naukowych, które mówią o losach tej mniejszości religijnej na Półwyspie Koreańskim. No i oczywiście są także osoby powiązane z konfucjanizmem, ale tutaj ciężko to także nazwać religię, dlatego pochodzę do tej filozofii z pewną ostrożnością.
Tak, niektórzy wyróżniają ten konfucjanizm religijny, konfucjanizm filozoficzny. Powiemy sobie też, mam nadzieję, zaraz o dostępności właśnie do materiałów naukowych, do publikacji związanych z religiami w Korei Północnej, ale jak podział właśnie Korei na północną i południową wpłynął na rozdysponowanie wyznawców konkretnych ruchów zaraz po zakończeniu wojny? Jak stopniowo kształtował się obraz wiary w powojennej Korei Północnej?
Trzeba zatem wiedzieć, że oczywiście jeszcze ominąłem kwestię buddyzmu na Półwyspie Koreańskim, ale także z pewną nutę ostrożnością podchodzę do tego, ale trzeba wiedzieć po pierwsze, że po tym jak zakończyła się II wojna światowa, Półwysp został podzielony na dwie części, tak ogólnie rzekłbym, i doprowadziło do tego, że podejście do kwestii religijnych po północnej stronie Półwyspu i po południowej stronie tego rejonu drastycznie się różnią. Jeśli chodzi tutaj o Korei Północnej, w związku z tym, że po północnej części dominowała ideologia komunistyczna, za rządami Kim Il-sena, który był wtedy jeszcze premierem Korei Północnej, to ideolodzy północno-koreańscy byli świadomi, że religia mogła być pewnym zagrożeniem wobec władzy komunistycznej. Dlatego jeden z celów nowej władzy północno-koreańskiej była całkowita eradykacja jakichkolwiek ruchów religijnych po północnej stronie Półwyspu Koreańskiego. Te prześladowanie bardzo szybko się zaczęły. Już w 1949 roku arcybiskup Kościoła katolickiego w Korei Północnej, tak zwany Francis Ong-yong-ho, został zatrzymany przez władze komunistyczne, a jego dalsze losy nie są znane. Inny osoby powiązane na przykład z kościołem protestanckim także częściowo zostały wysłane do nowo powstających jeszcze wtedy obozy pracy. Warto też zwrócić uwagę, że w związku z reformą rolną ogłoszoną przez władze północno-koreańskie w 1946 roku, to wiele świątynie zostały zwyczajne, znacjonalizowane przez władze północno-koreańskie. Ja chciałbym też zwrócić uwagę na pewną wypowiedź jeden z byłych ambasadorów Korei Północnej w Polsce, który, kiedy jeszcze rządził w latach 50., ten ambasador nazywa Okukbon, twierdził, że przede wszystkim dominowała religia buddyjska w Korei Północnej, ale ona była przede wszystkim praktykowana przez starsze pokolenie. Także ten ambasador, o którym wspomniałem wcześniej, zwracał uwagę na to, że w dużych miastach to religia katolicka dominowała pośród społeczności północno-koreańskiej. Mimo tych prześladowań po II wojnie światowej, po północnej oraz po południowej stronie Półwyspu Koreańskiego powstały liczne organizacje religijne, które, tutaj podkreślam to, były całkowicie uzależnione od głównych partii politycznych, tak jak na przykład Partia Pracy Korei Północnej, czyli ówczesna Partia Komunistyczna Korei Północnej. Dlaczego pojawiły się te wszystkie prześladowania? Z jednej strony wspomniałem o tym, że liderzy tych ugrupowań religijnych mogli stać się oponentami dla władzy po obu stronach, przede wszystkim po północnej stronie Półwyspu Koreańskim, oraz po drugie uważano, że świątynie, czy to buddyjskie, konfucjańskie, mogły stać się pewnymi miejscami oporu oraz miejscami, gdzie mogła być zorganizowana jakąś obronę przeciwko władzom Korei Północnej. Dlatego wiele tych świątyń zostały zniszczone. Niektóre, trzeba to przyznać, zostały ponownie odbudowane przez władze północno-koreańskie, ale już nie w celach religijnych, ale bardziej w celach zarobkowych, i może o tym będę miał okazję jeszcze porozmawiać nieco później.
Tak, do tematu świątyń wrócimy i tego, jaką one funkcję obecnie pełnią, bo raczej bardziej funkcję propagandową, aniżeli taką religijną. Warto, myślę, też tutaj wspomnieć o tym, że Konstytucja Korei Północnej gwarantuje obywatelowi prawa obywatelskie i polityczne, czyli wolność słowa, prawo do udziału w wyborach, prawo do sprawiedliwego procesu i wolność wyznania, ale z drugiej strony wymaga ona od Koreańczyków, aby ochraniali polityczną i ideologiczną jedność i solidarność narodu oraz przestrzegali socjalistycznych standardów życia. I chciałam zapytać, czy te zapisy właśnie się wzajemnie nie wykluczają? Tu już trochę właśnie wspomniałeś o tym, takiej ochronie tego ideologistycznego wymiaru duchowego, że tak powiem, w Korei Północnej.
Zdecydowanie chciałbym uzupełnić ten artykuł 68 z rozdziału 5 z Konstytucji Północno-Koreańskiej z 72 roku, która także twierdzi, że religia nie może być używana jako pretekst, aby ugrupować siły zagraniczne, które mogłyby zagrażać pokoju oraz ład polityczny na Półwyspie Koreańskim. Więc zdecydowanie znajdujemy się w sytuacji, gdzie hipotetycznie ta wolność religijna, wolność wiary może być przestrzegana, ale wyłącznie w takich granicach, w takich ramach, powiedziałbym, które są ukształtowane właśnie przez organizacje polityczne Korei Północnej, a szczególnie, przepraszam, przez Zjednoczony Front Półwyspu Koreańskiego, który de facto jest główną organizacją polityczną kraju, pod którą rzeszą się różne partie polityczne oraz oczywiście, co za tym idzie, różne instytucje religijne.
Jeśli jesteśmy przy tych instytucjach, chciałam zapytać, jakie źródła czy organizacje zajmują się zbieraniem danych na temat grup religijnych w KRLD? Bo ta silna, ekstremalnie silna izolacja kraju spowodowała, że te informacje są często nieweryfikowalne, wątpliwe. Więc czy my mamy dostęp tylko do takich oficjalnych danych podawanych właśnie przez rząd, przez partię, czy istnieją może jakieś jeszcze inne jednostki publikujące bądź szacujące te liczby związane z wyznaniami?
Powiedziałbym, że istnieją trzy źródła informacji na temat spraw religijnych w Korei Północnej. Z jednej strony mamy, tak jak wspomniałeś wcześniej, północno-koreańskie instytucje, bo tutaj skupiam się na Korei Północną, ponieważ informacje dotyczące tego rejonu są zdecydowanie bardziej ograniczone w porównaniu ze statystykami, które można sprawdzić po stronie Korei Południowej. Z jednej strony mamy informacje, które zostały opublikowane przez władze północno-koreańskie, a ostatnie informacje, które zostały przedstawione przez władze temu państwu na temat religii w krainie, powiedziałbym, Kim Jong-una, zostały bodajże opublikowane w okolicach 2004 roku. Więc jesteśmy dzisiaj w 2024 roku, minęło 20 lat od tych statystyk, więc po pierwsze mamy do czynienia z informacją, która jest przestarzała i po drugie przede wszystkim mamy do czynienia z informacjami, które nie jesteśmy w stanie sprawdzić, nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Zatem, ponieważ te czynniki, te kryteria nie są spełnienia, podszedłbym z pewną dozą rezerwą wobec statystyk, które zostały udostępniane przez władze. Te oficjalne statystyki mówią o tym, że na dzień dzisiejszy mamy parę tysięcy katolików w Korei Północnej, którzy przede wszystkim w oparciu o te informacje opublikowane 20 lat temu, to mamy parę tysięcy katolików, którzy mieszkają przede wszystkim w stolicy Korei Północnej. Ci, którzy wierzą w czondoizmu, no ta liczba wierzących liczy około 500 000 mieszkańców. Czy to jest dużo, mało? No tutaj warto to porównywać z ludnością Korei Północnej, która liczy około 25 milionów mieszkańców, więc zatem mamy tutaj około, jeśli się nie mylę, 2% ludności, która jest wierząca. Więc mamy te informacje oficjalne. Z drugiej strony mamy informacje, które są podane przez władze południowo-koreańskie. Władze południowo-koreańskie przygotują liczne zestawienia w oparciu o materiały, które są uzyskiwane poprzez wywiady z uchodźcami Korei Północnej. Warto tutaj zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy w Korei Południowej mieszka około 30 tysięcy uchodźców z Korei Północnej, którzy przybywając w Korei Południowej na początku ich pobytu muszą się zmagać ze służbami Korei Południowej. Z tymi służbami zorganizowane są wywiady, które trwają od miesiąca aż do trzech i podczas tych wywiadów omówione są także kwestie dotyczące religii Korei Północnej. Pytanie zatem, czy informacje przekazane przez tych uchodźców są rzetelne i czy pytanie zadane przez władze południowo-koreańskie są obiektywne lub nie są kontrowersyjne. Bo może władze południowo-koreańskie dążą do tego, aby przedstawić pewną wizję spraw religijnych w Korei Północnej, która nie musi całkowicie być północno-koreańską rzeczywistością. Zostaje zatem trzecie rozwiązanie, które stosuje, które oczywiście jest bardzo, powiedziałbym, kontrowersyjne także, ale prywatne wywiady, które prowadzę z niektórymi uchodźcami Korei Północnej, są materiały, które zbieram i w tych rozmowach, które są bardziej, powiedziałbym, swobodne, które nie są powiązane z pewnym celem, że tak powiem, ideologicznym, tak jak to może, podkreślam, może, bo nie musi mieć miejsce w przypadku rozmów służb bezpieczeństwa Korei Południowej, to mam wrażenie, że nieco inny obraz kwestii religijnych wychodzi z tych wywiadów. No ale oczywiście nie jestem w stanie prowadzić taką liczbę wywiadów w oparciu o całkowitej liczbie uchodźców Korei Północnej w Seulu, więc ta próbka mała moja jest o wiele bardziej ograniczona, ale mogłem wyciągnąć parę ciekawych wniosków, które uważam nie znajdują się w materiałach dostępnych w Korei Południowej. No i jeszcze jedno źródło informacji bardziej neutralne i nieoparte na wywiadach, to jest oczywiście prasa północno-koreańska, która jest dostępna w niektórych, nie tylko w Korei Północnej, ale i także w instytucjach Korei Południowej, szczególnie na bodajże piątym piętrze Biblioteki Narodowej w Seulu, gdzie znajduje się największa biblioteka nauk północno-koreanistycznych w Korei Południowej. I w oparciu o tym archiwum można znaleźć także inne materiały, bardziej powiedziałbym opisowe, ilustracyjne na temat kwestiach religijnych w Korei Północnej.
Myślę, że to doświadczenie swoje, takie naukowe, które opisałeś, w ciekawy sposób pokazuje nam też to, że ta propaganda jest tak naprawdę dwustronna, że nie mamy z nią do czynienia tylko w przypadku Korei Północnej, ale też Południowej, która, tak jak podkreśliłeś, może, ale nie musi manipulować, znaczy może nawet nie tyle manipulować, ale przedstawiać jakiś obraz Korei Północnej, jaki chciałaby przedstawiać w mediach, w dyskursie południowo-koreańskim. Przejdziemy sobie może właśnie teraz do tej propagandy. Ja, przygotowując się do rozmowy, znalazłam artykuł z takim nagłówkiem: jak wygląda kościół w komunistycznej Korei Północnej? Są nieoficjalne dane, ale nie ma pewności, bo kościoły są zniszczone. I tutaj pytanie, czy faktycznie tej architektury sakralnej w Korei Północnej brakuje, bo z drugiej strony są też takie informacje, że dynastia Kimów, manipulując właśnie trochę, tworząc tą propagandę, mimo zniszczonych kościołów, na przykład przed letnimi igrzyskami olimpijskimi w Seulu w roku 88, zbudowała w Pjongjangu Kościół katolicki. Niedługo później powstał kościół protestancki, w 2008 roku cerkiew. W takim razie po co te budowle sakralne, o ile w ogóle można je nazywać sakralnymi, powstają? Kto się nimi zajmuje, kiedy jednocześnie wyznawcy kościołów są prześladowani?
Tak, chciałbym, zanim porozmawiamy o tym, chciałbym o tej propagandzie parę słów wspominać, a mianowicie chciałbym powiedzieć, że mówimy właśnie o tym, że ta religia, że są prześladowani w Korei Północnej, że coś jak kult religijny nie istnieje, ale z punktu widzenia naukowego, co też może nas zainteresować, trzeba wiedzieć, że w niektórych uczelniach w Korei Północnej funkcjonują na przykład instytuty, które badają religioznawstwo, które badają religię. I to są informacje, które właśnie uzyskałem rozmawiając z uchodźcami. Są między innymi Instytut do spraw religii, chrześcijańskiej, filozofii konfucjańskiej, buddyzmu. To są instytucje, które powstały między innymi na Uniwersytecie Kim Il-sena, Uniwersytecie Kimczeka, gdzie Koreańczycy z północy, mówimy oczywiście o małej grupie tutaj studentów 10, 20, 30, którzy uczą się na temat religii. Idąc za tym, możemy sobie odpowiadać, pan mówi o 10, 20, 30 studentów, więc to jest nieznaczne. Odpowiem, że tak, z jednej strony jest to nieznaczne, ale z drugiej strony ci studenci, uzyskając tą wiedzę, są w stanie porozmawiać, poruszać te wątki filozoficzne, historyczne, będąc w domu, rozmawiając z kolegami, z rodziną. Funkcjonowanie takich drobnych instytucji może doprowadzić do rozpowszechnienia ogólnej wiedzy na temat religijności, rzekłbym, po stronie Korei Północnej. Dlatego podchodzę do sprawy religii na Półwyspie Koreańskim bardziej ostrożnie niż niektórzy moich kolegów, którzy także się zajmują naukami północno-koreanistycznymi. I uważam, że religia mimo wszystko ma pewną rolę na Półwyspie Koreańskim I to rolę oczywiście korzystną dla władz tego państwa. I za tym, co idzie tutaj, kiedy wracamy do tych świątyń, o której pani wspomniała wcześniej, to trzeba wiedzieć, że władze północno-koreańskie publikują praktycznie co roku taką listę, że tak powiem, skarbów narodowych i przebadając tutaj tą bazę, która się składa ze 182 pomników, można zwrócić uwagę, że państwo północno-koreańskie dąży do odrestaurowania wielu tych świątyń, które, uwaga, stają się w dużym stopniu dostępne nie tylko dla turystów z zagranicy, ale i także dla wybranych mieszkańców tego państwa. Dotyczą to między innymi świątynia Pohyun, która się znajduje w Pjongjangu, forteca Taesung, ale to już to nie będzie tutaj religijna, Akademia Ryungok, to jest to Akademia Nauk Konfucjańskich, świątynia Kumgong, która się znajduje się przede wszystkim przy Górach Diamentowych, oraz także świątynia, która się znajduje w Pjongwon, a mianowicie świątynia Songcheon. Te wszystkie świątynie zostały odrestaurowane przez władze, przez de facto instytucjach rządowych Korei Północnej i informacje o tych przebudowach, powiedziałbym, zostały także udostępnione nie tylko w czasopismach północno-koreańskich, które zostały wydane w językach zagranicznych, ale i także w czasopismach, które są dostępne dla społeczności północno-koreańskiej. Więc widzimy tutaj pewną paradoksalną, powiedziałbym, postawę władz północno-koreańskich według religii. Myślę mimo wszystko, że bardziej niż umożliwić ludziom, aby wierzyli w danej religii, to władze północno-koreańskie dążą do tego, aby to dziedzictwo, że tak powiem, religijne, stało się pewną wizytówkę państwa północno-koreańskiego, a przede wszystkim, podkreślam to, dla przyszłych turystów, którzy chcieliby zwiedzić Koreę Północną. Bo idąc tym tropem, znajdujemy się w sytuacji, że jeśli te świątynie, o których wspomniałem wcześniej, lub jakiekolwiek inne, są dostępne dla turystów, to turyści wracając do siebie, do Polski, lub do innych państwa, mówią, że mimo natury reżimu północno-koreańskiego, to widzimy, że wiele świątyń są udostępniane. Problem, który się pojawi, jest następujący, ale czy widzimy obywateli Korei Północnej na terenie tych świątyń? W przypadku niektórych kościołów, szczególnie w Pjongjangu, tak, pojawiają się obywatele Korei Północnej, ale niestety w oparciu o moich analizach fotograficznych, podkreślam, kiedy porównuję czasopisma oficjalne Korei Północnej na przestrzeni paru lat, odnosiłem wrażenie, że ciągle są te same osoby, które się pojawiają na mszach w tych kościołach w Pjongjangu między innymi. W związku z tym, jaki jest wniosek, te mszy są przygotowane pod publiką. Te mszy de facto nie są prawdziwymi wydarzeniami swobodnymi, ale są tylko wydarzeniami, gdzie są prawdopodobnie, podkreślam, zaproszeni niektórzy mieszkańcy ze stolicy Korei Północnej.
Czyli wniosek jest taki, że faktycznie uczestniczyć w tych obrządkach religijnych może wybrana grupa, która natomiast no mniej lub myślę bardziej świadomie wie, że jest to pewnego rodzaju spektakl, aniżeli faktyczne takie duchowe przeżywanie dozwolone przez partię. No, kreuje się tutaj, myślę, taki obraz dalej
Wie pani co?
tajemniczości,
Przepraszam,
bo.
że tak przerywam, Ale z tym spektaklem to jest znowu nasze podejście tutaj trochę zachodnie, bo dla nas my to widzimy, widzimy ciągle te same osoby i mamy wrażenie, że owszem, to jest spektakl. Ale z drugiej strony dla tych Koreańczyków z północy to jest pewne urozmaicenie, powiedziałbym, życiu codziennego
No, jest to
raczej.
jak najbardziej
Owszem,
możliwość
więc mo
pobudzenia w nich tej wiedzy, o której
pobud
też wcześniej
dokładnie,
mówiliśmy, że jednak ten
dokładnie. Jest to
kościół
pewna.
istnieje.
Istnieje właśnie ten kościół, ale i na tym zwracam uwagę, to są przede wszystkim, dotyczy to przede wszystkim mieszkańcy z Korei, ze stolicy Korei Północnej, a mianowicie z Pjongjangu. I zatem, kiedy odczytamy właśnie tą listę tych 182 skarbów narodowych Korei Północnej, to większość tych miejsc właśnie znajduje się. I to nie jest niespodzianka w stolicy Korei Północnej. Tak jakbyśmy mieli do czynienia. I jest to oczywiście miejsce, które jest najpierw pierwotnie odwiedzane przez turystów z zagranicy.
I tutaj myślę, postawimy kropkę. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę, bo myślę, że bardzo takim unikatowym też spojrzeniem jest to, że sam te badania robisz i przeprowadzasz rozmowy z Koreańczykami. My tylko możemy się opierać na tym, co jakiś czas w internecie opublikują nasze portale, które tej wiedzy takiej eksperckiej mają niewiele. Moim gościem był Nicola Levi. Ja bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za tą rozmowę.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze raz będziemy mieli okazję porozmawiać.
Jak najbardziej.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
To był Jadejtowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.